Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl. Chciałabym Cię zaprosić do odsłuchania kazania z serii Odbudowanie małżeństwa. W tej serii kazań poruszymy ważne tematy związane z małżeństwem. Poszukamy mądrości, rad i odpowiedzi, które pomogą naszym małżeństwom. Będziemy mówić zarówno o tym, czym jest miłość, jak i o tym, że słowo miłość jest jednym z najczęściej źle rozumianych słów na świecie. Poruszymy kwestię, jak wzmocnić swoje małżeństwo i że potrzebujemy siebie nawzajem. A na zakończenie tej serii dotkniemy postawy żony wobec męża i męża wobec żony. Zachęcam do odsłuchania całej serii w proponowanej przez nas kolejności. Jesteśmy od 3 tygodni w takiej serii Odbudowanie małżeństwa. I bardzo wymowne jest napisanie tego słowa odbudowanie, bo możemy je budować, a możemy je odbudowywać po jakimś kryzysie, po jakimś trudniejszym czasie. I dzisiaj będziemy mówić o kobietach, o żonach, o roli żony, jaką Pan Bóg nam przydzielił w małżeństwie. Oczywiście to mówię do kobiet, prawda, o roli żony. Dzielna żona, męża, korona. Czy takie powiedzenie znacie skądś? Tak, ono jest, pochodzi z Biblii. Dzielna żona, męża, korona. I to powiedzenie, właściwie przypowieść, mądrość, zapisana jest w przypowieściach Salomona, 12 rozdział, 4 werset. Dzielna żona jest koroną swojego męża, a ta, która go zawstydza, jest jak próchnica jego kości. Mocne, prawda? Dla mnie bardzo mocne. I mówiąc tutaj dzisiaj to kazanie, te kilka słów do żon, chcę od razu wspomnieć, że nie jestem idealną żoną i nie mówię z takiej perspektywy. Cały czas jestem w procesie i cały czas się uczę, jak budować dobre małżeństwo oparte na Bożych zasadach. Ale wróćmy do tej dzielnej żony. Dzisiaj właśnie troszeczkę porozmawiamy o tej roli kobiet jako żon w małżeństwie. I pewnie już panowie tak się trochę w duchu uśmiechają. No w końcu ktoś przypomni mojej żonie, że ślubowała mi uległość. To sobie trochę posłucha. Wprawdzie poruszymy również tą kwestię, ale taką inspiracją do dzisiejszego słowa, do dzisiejszego kazania były słowa, taki bardziej opis dzielnej kobiety zapisany w przypowieściach Salomona w 31 rozdziale. Pewnie wielu z Was zna ten opis, zna właśnie tą zaradność dzielnej kobiety, to wszystko, co o niej jest opisane. Ja tylko chcę tak wspomnieć na początku, że ten opis dzielnej kobiety, który jest tam w przypowieściach przedstawiony, to nie jest nakaz, że tak musi wyglądać życie każdej kobiety, że to wszystko powinna robić. Jest raczej taką zachętą, inspiracją, aby cały czas starać się, mieć jakąś motywację do tego, żeby właśnie stawać się tą dzielną kobietą, tą dzielną żoną. I ten opis, on pochodzi z bardzo dawnych czasów. Czasów, kiedy jeszcze nawet nie było Pana Jezusa na ziemi. Były to czasy starotestamentowe. I wtedy kobiety miały trochę mniej do powiedzenia niż dzisiaj. Bardziej musiały się dostosować do męskiego punktu widzenia, ale myślę, że prawdy zawarte w tym opisie, one są ponadczasowe i myślę, że aktualne dla nas dzisiaj, szczególnie jeśli chcemy budować chrześcijański dom i chrześcijańską rodzinę. I bardzo świadomie użyłam tego słowa chrześcijański, dlatego że w dzisiejszym świecie myślę, że mamy takie pomieszanie wartości i tego, co jest istotą małżeństwa. Dzisiaj bardziej stawia się na to, żeby realizować siebie, swoje ambicje, swoje marzenia, żeby bardziej dbać o to, żeby być samemu szczęśliwym, niż żeby to szczęście wnosić do domu. Ludzie się pobierają, żyją razem, mają wspólne jakieś sprawy, najczęściej są to dzieci, ale często żyją osobno, nie żyją w jedności. A nie tak właśnie powinno być. I dzielna kobieta z powieści Salomona to jest właśnie przykład kobiety, która jest taka spełniona w różnych rolach w swoim życiu. Jest spełniona jako żona, jako matka, ale też jako kobieta, która pracuje. I żeby tak sobie lepiej nakreślić ten obraz, żeby go sobie lepiej też przypomnieć i wiedzieć, o czym będziemy mówić, przeczytajmy. To są przypowieści Salomona, 31 rozdział od wersetu 10. Dzielna kobieta, któż taką znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce męża jej ufa, korzyści mu nie braknie. Darzyć go będzie dobrem przez wszystkie dni swojego życia. Dba o wełnę i len, pracuje z zapałem. Jest jak statki handlowe, sprowadza żywność z daleka. Wstaje, gdy jeszcze jest noc. Dzieli pokarm dla rodziny i służby. Kiedy chce nabyć pole, nabywa. Z pracy rąk zasadza winnice. Nie boi się trudnych wyzwań. Jej ramiona są gotowe im sprostać. Jest świadoma jakości swych dzieł. Jej lampa nawet nocą nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel, jej dłoń umie chwycić wrzeciono. Otwiera przed ubogim swą dłoń, swoją rękę wyciąga ku biednym. Nie zaskoczą śniegi jej domu, bo każdy ma podwójne ubranie. Potrafi uszyć okrycie, nosi szaty z bisioru i purpury. Jej mąż jest powszechnie szanowany i zasiada wśród starszych kraju. Wyrabia i sprzedaje bieliznę, a kupcom dostarcza pasów. Jej ozdobą siła i dostojność, w przyszłość patrzy z uśmiechem. Gdy mówi, wypowiada się mądrze, jej słowami rządzi prawo łaski. Czuwa nad biegiem spraw domu, nie je chleba zdobytego bez pracy. Jej dzieci nazywają ją szczęśliwą, a mąż powstaje i wychwala. Wiele kobiet radzi sobie wspaniale, ale ty przewyższasz je wszystkie. Złudny jest wdzięk i zwiewna uroda, lecz kobieta, która liczy się z Panem, ta jest godna chwały. Niech korzysta z owocu swych rąk, niech jej czyny przysparzają jej sławy. Wow, ale czytając ten fragment, ja się zastanawiam, czy takie kobiety w ogóle istnieją. Czy są takie kobiety, które potrafią to wszystko ogarnąć w taki właśnie sposób, jak tutaj jest napisane, tak od A do Z, od początku do końca. Bo wiele, jak czytaliśmy, wiele ról spełnia kobieta w tym tekście. Jest żoną, jest matką, gospodynią domową, jest kucharką, zaopatrzeniowcem, krawcową, przedsiębiorcą, a nawet rolnikiem. Praktycznie nie śpi, zmaga się z trudami życia, a przy tym wszystkim jest taka pełna zapału i radości. I w tej radości i zapale wciąż dba o rodzinę. Czytaliśmy, że ona jest w tym wszystkim również piękna, zadbana i piękna, dobra dla wszystkich. Ideał żony. Naprawdę, no to jest coś niesamowitego. Ale czy rzeczywiście my kobiety musimy robić to wszystko, żeby czuć się taką, że spełniamy się w roli żony, matki? Czy rzeczywiście o to tu chodzi, że mamy odhaczyć te wszystkie tutaj rzeczy wymienione w przypowieści, żeby czuć się wystarczająco dobra dla swojej rodziny? I aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, przyjrzyjmy się troszeczkę bliżej opisowi tej dzielnej kobiety. Opis zaczyna się tak. Dzielna kobieta, któż taką znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. I już te pierwsze wersety mówią, że o takie kobiety trudno, że takie kobiety to skarb. Że niewiele jest takich kobiet, które są w takiej swojej codzienności dzielnymi kobietami. Ale tak jak mówiłam, myślę, że tutaj jest taki przedstawiony ideał kobiety, inspiracja do tego, do czego powinnyśmy jako żony też w pewnym sensie tak dążyć i starać się, żeby wywiązywać się ze swojej roli jak najlepiej, ale też, żeby w tej roli być spełnioną i szczęśliwą. Ale w tym opisie chodzi też o coś więcej niż o to, żeby sobie odhaczyć, że zrobiłam, posprzątałam, ugotowałam, ogarnęłam dzieci, mąż zadowolony, mogę iść spać. Nie, to chyba nie o to też chodzi, ale chodzi o taką postawę naszego serca w tym wszystkim, co robimy. Postawę naszego serca względem domu, rodziny, a szczególnie względem naszego małżonka. I to słowa dzielna kobieta jest bardzo ciekawe. Słowa dzielna kobieta w języku hebrajskim tłumaczone jest jako hail, co wskazuje na moc, męstwo, siłę, umiejętność, a nawet brawurę. Ale to tylko część znaczenia tego słowa, bowiem jak każde słowo, szczególnie hebrajskie, ono ma swoje źródło w czasowniku, a tutaj w tym wypadku jest to czasownik hul i on oznacza taniec, tańczyć, wirować, kręcić się. I to ciekawe jest to połączenie kobiety silnej, takiej walecznej, odważnej, która tańczy. Jak to rozumieć? Proszę. I wiecie, myślę, że tu chodzi właśnie o taką kobietę, która w takiej swojej codzienności pełnej takich zmagań, wyzwań, no nieoczekiwanych zdarzeń, nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, nieidealnego męża i dzieci, które czasami dają w kość, która w tym wszystkim potrafi tańczyć. I ten taniec nie odbywa się na parkiecie. To nie jest taka, wiecie, nasza fizyczna ekspresja. Ten taniec odbywa się w duchu. To jest taka wewnętrzna radość życia kobiety, jej entuzjazm, pasja do tworzenia i dawania życia. I to jest takie piękne. Ja to zrozumiałam dopiero teraz, jak czytałam właśnie źródło słów tego słowa. O co w tej dzielności chodzi? Że nie chodzi o to, żeby spiąć się i zrobić to wszystko, co tam trzeba zrobić, żeby było jak należy, ale o to, żeby mieć tym wszystkim taką pasję, taką radość, żeby takim tańcem po tym domu, oczywiście w słowie przenośnie, kręcić się wokół tych spraw domowych. Kobieta, która tańczy, jest radosna i szczęśliwa. Ona jest taka, spełnia się w tej roli, którą Bóg jej przydzielił. I tym tańcem, tym rytmem, do którego kobieta tańczy, jest uwielbienie dla Boga. Jest to, co Bóg wkłada w jej serce. Ta radość, entuzjazm i pasja życia. I nie oszukujmy się, kiedy nie ma w nas tego wewnętrznego tańca, tej radości, to wszystko, co robimy w domu, wypływa tylko z takiego przykrego obowiązku. Jestem żoną, matką, muszę to zrobić, bo jak nie, to nikt tego nie zrobi. A jeśli tańczymy w środku siebie, jest w nas ten taniec, to jest taka radość i chęć, motywacja, żeby to wszystko zrobić. A jej wartość przewyższa perły, dodaje autor. I jest kilka fragmentów Biblii, które mówią o tym, że coś jest ważniejsze od pereł i drogocennych kamieni. I za każdym razem mówi o mądrości. Tutaj autor podkreśla, że dzielna kobieta to jest kobieta, która w swoim życiu kieruje się mądrością. A jak wiemy, początkiem mądrości jest bojaźń Boża i wykonywanie tego, co jest Bogu miłe. A więc podsumowując, dzielna kobieta to jest kobieta, która w swoim wnętrzu tańczy, kocha życie i jest poddana woli Bożej. I z takiej postawy wynika wszystko inne, co robi. I niezależnie od tego, czym się w życiu zajmuje, czy jest bizneswoman, która robi karierę, czy jest kobietą, która pracuje w każdym innym miejscu, czy też mamą, która zajmuje się domem i dziećmi, czy kobietą, która robi cokolwiek innego. Tą najważniejszą rzeczą w jej życiu jest postawa jej serca. To jest kluczowa do tego, aby tworzyć i budować zdrowe małżeństwo i szczęśliwą rodzinę. Drogie kobiety, żony, matki, Bóg stworzył nas do kreowania i dawania życia. I niekoniecznie tu chodzi tylko o rodzenie dzieci, bo to oczywiście jest Bożym zamysłem dla nas kobiet, ale o to, aby w naszej codzienności tworzyć takie życie i taki świat, w którym wszystkim będzie żyło się lepiej. I jest na to kilka sposobów. I aby tak się działo, też musimy o kilka rzeczy w naszym życiu zadbać. Po pierwsze, o właściwe miejsce dla Boga. Złudny jest wdzięk i zwiewna uroda, lecz kobieta, która liczy się z Panem, ta jest godna chwały, podkreślił autor tego opisu, w tej przypowieści. Relacja z Panem Bogiem jest podstawą wszystkiego, a jej jakość wpływa na to, jak podejmujemy decyzje i jakie te decyzje podejmujemy. Jest podstawą i z tej podstawy wynika wszystko, co robimy. Ja wiem, że to jest taki oklepany slogan, musisz mieć dobrą relację z Panem Bogiem, dbaj o nią codziennie, ale to jest prawda. I myślę, że to musimy sobie ciągle powtarzać, bo kiedy gdzieś tam się gubimy w tej relacji, to automatycznie pojawia się zamieszanie w naszym życiu, w naszej głowie, w naszych decyzjach, czujemy się niepewni. I kobieta, która liczy się z Panem, ona potrafi stworzyć przestrzeń i warunki do rozwoju swojego małżeństwa i swojej rodziny. To kobieta, która podąża za tym, aby się przede wszystkim podobać Panu Bogu i aby Słowo Boże było tym, czym kieruje się w swoim życiu. Dzisiaj mamy praktycznie nieograniczony dostęp do poradnictwa na każdy temat, prawda? I kobiety często się tym jakby posiłkują, szukają informacji na temat, jak wychowywać dzieci, jak dbać o dom, o siebie, jak stworzyć idealny związek. I to jest okej. Potrzebujemy takich informacji, takich treści, żeby mieć czym jakby posługiwać, to potrzebujemy takich zasobów. Ale musimy pamiętać, że głównym drogowskazem dla nas i dla naszych decyzji powinno być Słowo Boże i to, co Biblia mówi na ten temat. I kiedy tak co jakiś czas przeglądam te różne artykuły właśnie dla kobiet, w których opisywana jest relacja żona-mąż, rodzic-dziecko i inne takie, to mam wrażenie, że one coraz bardziej odbiegają od tego, co zaleca Biblia. I myślę, że warto czytać, warto zdobywać nowe wiadomości. Nie jest o nie dzisiaj trudne, ale musimy to wszystko filtrować przez pryzmat Bożego Słowa, żeby rzeczywiście i zastanawiać się, czy rzeczywiście te informacje, ta porada jest właściwa dla mojego życia i jest tym, na podstawie czego chcę podejmować decyzję. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. I to jest to właściwe miejsce dla Pana Boga w naszym życiu. Że my się z Nim liczymy, że my się zastanawiamy, czy ta decyzja będzie okej, czy to jest zgodne z tym, co jest w Bożym planie dla mojego życia. Nie polegajmy więc tylko na trendach, nowościach, najnowszych badaniach. One są okej, ale one się zmieniają. One ciągle się zmieniają. Dzisiaj są takie, jutro pojawi się coś nowego. A Boże Słowo trwa nadal i jest wieczne. Pamiętam, kiedy byłam mamą kiedy moje dzieci były mniejsze i też szukałam różnych, wiecie, cennych wiadomości, jak je wychować, jakie są style wychowania, całe te, jak to się mówi, kalendarz karmienia, tak, co kiedy powinno się wprowadzać. Dzisiaj są całkiem inne zalecenia. Za 10 lat najnowsze badania powiedzą znowu coś innego. Także tego, co najbardziej się trzymajmy w naszych decyzjach, niech to będzie Boże Słowo. Po drugie, zadbajmy o relacje ze samą sobą. Bo my, kobiety, mamy taką szczególną zdolność osądzania siebie za wszystkie niepowodzenia, które dzieją się w naszym życiu albo w życiu naszej rodziny. Kiedy coś idzie nie tak, to rozkminiamy, analizujemy i najczęściej znajdujemy winę w sobie. Przynajmniej ja tak mam, że coś zrobiłam nie tak. Na pewno stąd ta porażka. I myślę, że to jest taki niewłaściwy sposób myślenia. Nawet jeżeli jakaś porażka się wydarzy, nawet jeżeli coś nam się nie uda, no to po prostu otrzepmy się i idźmy dalej. Trzeba być cały czas taką, wiecie, zwartą, gotową do tego, żeby nie poddawać się niewłaściwym, takim smutnym czy przykrym okolicznościom. Mamy też jako kobiety taką tendencję do porównywania się z innymi, prawda? Z innymi kobietami, na przykład, że one mają takich mężów, że tu zarabiają tyle, albo taką mają pracę, do porównywania się z ich dziećmi, że są bardziej grzeczne, do porównywania się z ich domami, że są ładniejsze, z ich pracą, z ich życiem i w ogóle ze wszystkim. I wiecie, z takiego porównywania nie przychodzi nic dobrego. Dlatego, że tylko czujemy się coraz gorzej same ze sobą i z naszym życiem. I jeżeli tego w porę nie zatrzymamy, jeżeli nie zatrzymamy tych negatywnych myśli, to bardzo szybko znajdziemy się w takim miejscu, gdzie to rozczarowanie samą sobą zabije w nas ten wewnętrzny entuzjazm, tą radość, życie i pasję do tworzenia. A więc, moje drogie kobiety, musimy znać swoją wartość i się nie poddawać. Tak jak dzielna kobieta z tej przypowieści. Mieć pewność, że to, co robimy, jest dobre i wartościowe. I autor tak opisuje właśnie ją w tym kontekście. To jest 16-18 rozdział tej przypowieści. Kiedy zechce nabyć pole, nabywa. Z pracy rąk zasadza winnicę. Nie boi się trudnych wyzwań. Jej ramiona są gotowe im sprostać. Jest świadoma jakości swych dzieł. Jej lampa nawet nocą nie gaśnie. To, jak patrzymy na siebie, wpływa na to, jakie podejmujemy decyzje. I jeżeli ciągle myślisz o sobie, że się do tego nie nadajesz, że tego na pewno nie zrobisz dobrze, ciągle sobie umniejszasz i obniżasz swoją wartość, to miej pewność, że zawsze będziesz kobietą, która żyje w takim poczuciu niezadowolenia i krytyki wobec innych, szczególnie tych, którzy swoją pracą i zaradnością zmieniają życie swoich bliskich na lepsze. I kiedy chcesz coś po prostu zrobić, zrób to. Jeżeli wiesz, że coś będzie dobre dla twojej rodziny, to nie bój się pracy i wysiłku, ale po prostu to zrób. Uwierz mi, że Bóg nas, kobiety, wyposażył naprawdę dużo możliwości i dużo talentów, żeby tworzyć piękno i zmieniać negatywne okoliczności w naszym życiu. Kochane kobiety, panowie nie zainteresują się byle jakimi i leniwymi kobietami, które są smutne. Tym, co najbardziej przyciąga facetów ich uwagę, to jest kobieta, która się uśmiecha, która chodzi z podniesioną głową i wie, czego chce. I wbrew pozorom, mężczyźni nie chcą mieć przy sobie takich byle jakich kobiet, które nie mają własnego zdania. Nie. Takie ledwo żywe ryby na pół, o siebie nie dbają, nie przyciągną ich uwagi. To taka mała dygresja dla tych jeszcze niezamężnych. I tak to już jest, czasami moje drogie, że żeby w domu zaistniało, to coś zaistniało, to musimy zrobić to same. Może to im obudzi jakiś impuls w naszych mężach i następnym razem, gdy ich o coś poprosimy, to to zrobią. Oczywiście będą marudzili, że to nie ma sensu, ale może zrobią. Ale nawet jeśli nie i będziemy musiały zrobić coś same, żeby w końcu coś było zrobione, to będziemy mieć satysfakcję z tego, że coś umiałyśmy zrobić, że czegoś się nowego nauczyłyśmy, że po prostu podniosłyśmy swoją wartość w oczach męża, że coś umiemy. Zmienić żarówkę, naprawić cieknący kran, odmalować ściany w domu. To nam dodaje wartości, takiej też pewności samej siebie, że ja potrafię. Jak nie, to nie, sama sobie to zrobię. I nie chodzi o to, żeby wręczać naszych mężów w obowiązkach domowych. Absolutnie nie, panowie, do tego waszych żon nie namawiam. Ale chodzi o to, żeby w samych sobie wzbudzić takie poczucie, że potrafię coś więcej niż tylko ugotować obiad. I kochane kobiety, musimy dbać o to, żeby czuć się ze sobą dobrze. Żeby nie bać się tych trudnych wyzwań, nieoczekiwanych zdarzeń, jakichś rzeczy, które potrafią zamieszać takiej naszej codzienności. Musimy pamiętać, że nie jesteśmy same, że mamy ze sobą naszego Boga i że nie powinno być też w naszym myśleniu takiego przesadnego strachu o to, co będzie, bo mamy pewność tego, że właśnie nie jesteśmy same, że mamy Pana Boga. I jest tak pięknie napisane o tej pewności siebie kobiety w 25 wersecie tej przypowieści. Jest jej ozdobą siła i dostojność. W przyszłość patrzy z uśmiechem. Najpiękniejszą ozdobą kobiety jest pewność siebie i uśmiech. I taka zdrowa pewność siebie. I myślę, że tu jest to pięknie opisane, że ozdobą kobiety jest jej siła i dostojność. I to, że w przyszłość patrzy z nadzieją, że ma taką właściwą perspektywę na przyszłość, pełną nadziei i tego, że ona będzie dobra. I wiecie, to takie to poczucie, zdrowe poczucie pewności kobiety, ono daje też taki parasol bezpieczeństwa dla rodziny. Bo nikt nie chce mieć żony, która jest taka zawieszona w takiej swojej bezradności i niemocy zrobienia czegokolwiek, co wychodzi poza jej strefę komfortu. Twój mąż potrzebuje również takiej żony, która będzie dla niego wsparciem, która będzie tą lampą, która świeci w ciemności, o której czytaliśmy wcześniej, która świeci w jego ciemnościach, kiedy przechodzi jakiś trudny czas, jakiś trudny kryzys. Bo panowie też miewają trudne chwile. Czasami tego nie okazują, ale miewają. I potrzebują wtedy, abyśmy, kobiety, ich żony, zaopiekowały się nimi bardziej. I kiedy nie będzie w nas takiego właśnie zdrowego poczucia pewności, tego, że potrafimy także wesprzeć naszych małżonków w trudnych chwilach. Jeżeli nasz mąż tego nie będzie widział, to on do nas nigdy nie przyjdzie w takim trudnym momencie, w chwili swojego kryzysu, bo nie będzie miał pewności, czy my sobie z tym poradzimy. To, jak myślimy o sobie, wpływa na wszystko, na wszystkie inne relacje w naszym życiu, szczególnie na te z naszymi najbliższymi. I po trzecie, dbaj o męża jak o najcenniejszy skarb. O, już tu panowie się uśmiechają, myślą sobie, no głoś dalej, to zaczyna się ciekawie. Z drugiej strony mamy żony, które sobie myślą, no nie zgadzam się z tą tezą, bo to przecież mój mąż powinien mnie traktować po królewsku. Absolutnie się z wami, drogie kobiety, zgadzam. Ale, jest ale. Ale jeżeli chcemy, żeby nasi mężowie traktowali nas jak królowe, same musimy sprawić, żeby oni poczuli się królami. No i jest na to kilka sposobów. Po pierwsze, myślę, i tak też chyba jest, że wyrazem najszczerszej miłości męża do żony jest to, kiedy potrafi i chce on otworzyć przed nią swoje serce. Nie jest to łatwe dla facetów, żeby przyjść i zwierzyć się, prawda, kumplowi, a co dopiero przyjść do żony i powiedzieć, że coś go boli. że ktoś go zranił, że z czymś sobie nie radzi. I taka sytuacja zaistnieje. Mężowie będą do nas przychodzić, jeżeli będą czuli się w tym bezpiecznie. Jeżeli będą wiedzieli, że mogą liczyć na zrozumienie, czasami może współczucie, a już na pewno na brak krytyki i osądu. 31 rozdział, dalej jesteśmy w tej opisie kobiety dzielnej, werset 11-12. Serce męża jej ufa, korzyści mu nie braknie, darzyć go będzie dobrem przez wszystkie dni swojego życia. Czytamy w pierwszej księdze Rodzaju w opisie stworzenia człowieka, że Ewa powstała z żebra Adama, prawda? Że kobieta powstała z żebra Adama. I w ciele człowieka, w takim fizycznym znaczeniu, żebra mają taką trochę funkcję ochronną dla narządów, które znajdują się jakby za nimi, dla serca i płuc. Mają takim pancerzem trochę, które mają chronić te narządy przed uszkodzeniami. I podobną funkcję pełni żona w stosunku do swojego męża. Ochrania i osłania jego serce. Ona, żona, najlepiej zna wszystkie podatne na zranienia i takie na zranienia jego miejsca w duszy i w duchu. Zna wszystkie jego słabości. Wiem, czym może go tam, nie wiem, zranić, co mu powiedzieć, gdzie wbić szpilkę, żeby go trochę złamać. I wtedy mąż odsuwa się od żony, prawda? Kiedy takie rzeczy się dzieją. Ale kiedy on wie, że może przyjść z tej słabości do niej, wtedy czuje się bezpieczny. Wtedy może wylać przed nią swoje serce, powiedzieć, co go boli. I tak sobie myślę, że faceci potrzebują takiego poczucia bezpieczeństwa także w swoim życiu. I myślę, że to poczucie bezpieczeństwa oni znajdują w spokoju kobiety, w spokoju swojej żony. I też sobie myślę, że my w naszych małżeństwach zbyt często walczymy ze sobą. Zbyt często ranimy się słowami, zachowaniem, czasami milczeniem. I to powoduje tylko, że oddalamy się od siebie. Nie chcemy z sobą rozmawiać o trudnych rzeczach, bo boimy się kolejnego zranienia. Nie tak jednak powinno być, bo czytamy w Biblii, że serce jest tym, o co człowiek powinien najczulniej zabiegać, najczujniej go pilnować. I w małżeństwie, myślę, skoro Bóg powiedział, że mąż i żona są jedno, to mąż powinien zabiegać o serce, chronić je żony i tak samo żona powinna zabiegać o dobry stan serca swojego męża, chronić i osłaniać. To wiecie, kochane żony i też kochani mężowie, każdy z nas ma określoną pojemność przyjmowania do naszych serc, do swoich serc negatywnych rzeczy. A więc dbajmy o to, żeby naszym mężom żyło się z nami dobrze. Niech są zawsze przekonani, że wyświadczamy im tylko dobro. I tu taka mała dygresja, panowie. Wyświadczanie wam tylko dobra to nie oznacza spełnianie waszych zachcianek, ale jest to takie dobro, które naprawdę jest dla was dobre. Słuchajcie, że one są w tym naprawdę wyszkolone, co jest dobre dla rodziny. Po drugie, respektujmy to, że Bóg ustanowił męża głową rodziny. I ślubuję ci miłość, wierność, uległość. Pamiętacie? Tak, to właśnie leciało. I jako żony mamy trochę problem z tym tematem uległości. Trochę go unikamy, prawda? Ale myślę, że to wynika z tego, że trochę źle rozumiemy to słowo. Że kojarzy nam się z takim absolutnym posłuszeństwem żonie. Przepraszam, mężowi. Żona, mężowi ma być taka absolutnie posłuszna, że nie ma nic do powiedzenia. Walnie pięścią w stół i tak ma być. Ale nie o to tu chodzi, tej uległości. Nie o to. I pięknie o tym pisze apostoł Paweł w liście do Efezjan, 5 rozdział 21-24. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku do Chrystusa. Żony, ulegajcie swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową rodziny, tak jak Chrystus głową Kościoła. On jest zbawcą ciała. Toteż jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów we wszystkim. Mam wrażenie, że jest to jeden z fragmentów Biblii, który mężczyźni znają na pamięć, który wyrył się bardzo głęboko w ich sercach i często cytują swoim żonom. Ale nie tak szybko, panowie, ponieważ zauważcie, że ten fragment zaczyna się następująco. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli, nawzajem ze względu na Chrystusa. A więc ta uległość dotyczy zarówno żon wobec mężów, jak i mężów wobec żon. Tylko jest inna miara tej uległości. I to słowo uległość Myślę, ono tu nie ma takiego dobrego tłumaczenia. To jest bardziej takie poddanie się sobie nawzajem, że mąż, żona jest poddana mężowi, a mąż żonie. Taka wzajemna zależność. I myślę, że to między tym zależnością, tą poddaniem się żony mężowi i męża żonie musi być znak równa się. Ponieważ Bóg powiedział, że mężowie mają kochać swoje żony, a żony mają być im uległe. Ale to musi być ze znakiem równa się. Żona musi być uległa względem męża ze względu na Chrystusa. Tak tu jest napisane. I myślę, że autor chce przez to powiedzieć, że żona ma w swojej relacji do Chrystusa odnajdywać takie swoje, taki wzór swojego oddania mężowi. I już słyszę te niektóre głosy, ale mojemu mężowi jest tak daleko do Chrystusa, jak mam mu być, jaki to wzór. To jasne, nasi mężowie nie są idealni, daleko im do Chrystusa, ale są cały czas w procesie. Ale nasza miłość powinna sięgać coraz dalej, coraz głębiej i widzieć w naszych mężach kogoś więcej i służyć mu, jak samemu Chrystusowi. I nasze poddanie ma wynikać z okazywanej przez mężów miłości. A my powinniśmy dbać o ten duchowy autorytet męża w domu. Kochane kobiety, nie świadczy to o nas dobrze, jeśli chcemy w naszych małżeństwach dominować nad mężem. Jeżeli chcemy i wymagamy, żeby to on dostosowywał się do wszystkiego, co my chcemy, do naszych decyzji i właściwie nie mają nic do powiedzenia. W taki sposób nie zbudujemy zdrowego małżeństwa, a nasz mąż stanie się smutnym, takim nieszczęśliwym człowiekiem. Musimy pozwolić, aby dbać o jego autorytet i być pod jego autorytetem. Bywa też tak, że mąż nie chce być w roli przywódcy. Nie chce przejąć tej roli w domu. I wtedy pojawia się problem. Ale mądra żona zrobi wszystko, aby zachęcić go do podejmowania decyzji i aby dbać o jego autorytet, dopóki nie sam nie odczuje tego brzemienia i odpowiedzialności za rodzinę. Myślę, że, znaczy mam taką nadzieję, że ten temat dobrze rozumiemy, bo to, w jaki sposób traktujemy w domu naszego męża, wpływa też na jego rozwój duchowy i na to, czy to powołanie, które jest nad nim, będzie zrealizowane. Po trzecie, żono, chociaż nie zawsze to widać, ale masz duchowy wpływ na życie swojego męża, na jego duchowy stan. I uległość i szacunek dla niego sprawiają, że on czuje się pewnie i potrafi realizować zadania, również te, które Pan Bóg mu przydzielił. Wróćmy do przypowieści Salomona, gdzie jest o tym mowa. Werset 23. Jej mąż jest powszechnie szanowany i zasiada wśród starszych kraju. Pięknie napisane. Ale nie chodzi tutaj o to, że mamy naszych mężów pchać do polityki albo na jakieś ważne stanowiska w urzędzie. Nie, nie o to tu chodzi. Nie chodzi też o to, żeby nasz mąż był jakąś ważną osobistością. Chodzi o to, żeby nasz mąż był ważną osobą dla nas. I to, jak o nim mówimy, czy to, jak o nim mówimy, wypływa z szacunku dla niego, czy rozczarowania, że nie spełnia naszych oczekiwań. Czy to, jak go traktujemy, wynika z miłości i czuje się wtedy wartościowy, czy raczej czuje się jak nieudacznik, któremu nic w życiu nie wychodzi. Wiem, że mężowie potrafią być przykrymi, że potrafią doprowadzić nas do szału albo czasami do łez. Ale to są wciąż nasi mężowie. Czasami mamy dosyć ich dziwnych pomysłów na życie i jakichś przekonań z kosmosu, ale wciąż należy im się z naszej strony szacunek. I jeśli my im tego nie zapewnimy i my im tego szacunku nie okażemy jako pierwsze, nie możemy liczyć na to, że będą szanowani przez innych. Wiecie, wiele razy zdarzyło mi się słuchać, jakich to okropnych mężów mają kobiety, że są tacy i owacy, że nic nie potrafią w domu zrobić, nic im się nie chce, że w ogóle to one same muszą wszystko w domu ogarniać, bo ich mąż to myśli o niebieskich migdałach. Wiecie, kiedy słuchasz takich rzeczy o swoim mężu, o czyimś mężu, to już masz w głowie obraz tego człowieka. Już o nim myślisz negatywnie i twój poziom szacunku do niego maleje, prawda? To, co mówimy o naszych mężach, to też wpływa na to, co inni o nich myślą. Czy są szanowani, czy są poważani. A jeżeli mówimy same negatywne rzeczy, to w końcu będą inni o nich mówić, że są głupcami, pantoflarzami, że nie mają nic do powiedzenia, że nic nie potrafią zrobić, taki nieudacznik, co chodzi z kąta w kąt. A nie chcemy, żeby tak ludzie o naszych mężach myśleli, prawda? Chcemy, żeby oni byli szanowani. Nie opowiadaj na prawo i lewo, jaki to jest zły twój mąż, bo takim gadaniem możesz mu zamknąć drogę do wzrostu, do realizacji, do tego, aby mógł coś więcej w życiu osiągnąć. Nigdy nie wiesz, kto to usłyszy. Może to usłyszeć osoba, która właśnie o nim myślała, że może coś dla niego więcej przeznaczyć. I oczywiście jestem tego świadoma, że zdarzają się takie sytuacje w relacji małżeńskiej, że pojawia się jakiś problem, że mąż albo żona przechodzą jakiś trudniejszy okres i to wpływa też oczywiście na relację małżeńską i na to, co dzieje się w domu. I zawsze warto o tym z kimś porozmawiać, ale niech to będzie osoba zaufana, której możesz szukać wsparcia, której możesz to wszystko powiedzieć, która cię poprowadzi i udzieli cennych wskazówek. Najgorszą rzeczą w takiej sytuacji jest takie wylewanie swojej goryczy wokół i mówienie, jakie to jestem nieszczęśliwa. Z drugiej strony, jeżeli ktoś nam opowiada o naszym mężu, takie och, ech, że jest taki cudowny, wspaniały, że zrobi wszystko, nawet jeszcze to, o czym nie zdążyłam pomyśleć, że randki i te sprawy, to wiecie, to kiedy słyszymy takie rzeczy o gościu, to mówimy sobie, wow, no jak będę miała jakiś problem, do niego przyjdę, pomoże mi, poszukam u niego rady. I takiej osobie chcemy od razu powierzyć trochę więcej, prawda, bo wiemy, że jest godny zaufania, bo przecież mówi tak o nim jego najbliższa osoba. Jeśli chcesz, aby twój małżonek był szanowany i żeby się z nim liczono, żeby liczono się z jego zdaniem, okazuj mu szacunek jako pierwsza. I zawsze decyduj, że będziesz pod jego autorytetem. Takim postępowaniem sprawimy o wiele więcej niż gadaniem i sprawimy to, że on osiągnie w życiu naprawdę dużo. Po czwarte, ten nasz najcenniejszy skarb potrzebuje odpowiednich warunków do życia. Potrzebuje, aby się o niego zatroszczyć w domu, żeby mu zapewnić jeść, pić, dobrą atmosferę. I czytamy o tym w kilku wersetach w tej przypowieści. Dba o wełnę i len, pracuje z zapałem, jest jak statki handlowe, sprowadza żywność z daleka, wstaje, gdy jeszcze jest noc, dzieli pokarm dla rodziny i służby. Wyciąga ręce po kądziel, jej dłoń umie chwycić wrzeciono. Nie zaskoczą śniegi jej domu, bo każdy ma podwójne ubranie, potrafi uszyć okrycie, nosi szaty z bisioru i purpury. Czuwa nad biegiem spraw domowych, nie je chleba zdobytego bez pracy. Wersety 13, 15, 19, 21 i 27, 31 rozdziału przypowieści Salomona. I różny jest podział obowiązków w rodzinie. Czasami kobieta ogarnia większość, bo mąż dużo pracuje albo wyjeżdża. Czasami obowiązki dzielimy porówno, a czasami małżonkowie robią wszystko razem. A czasami bywa też tak, że to mąż więcej zrobi w domu, bo lubi na przykład gotować, bo lubi być jakiś taki zaangażowany w te wszystkie rzeczy, żeby pomóc żonie. Ale niezależnie od tego, jaki jest podział obowiązków, to czytamy tutaj, że kobieta czuwa nad biegiem spraw domowych. Może skupmy się na tym. Czuwa nad biegiem spraw domowych. I myślę, że ilekolwiek by mąż w domu nie robił, jakkolwiek by nie zapełniał każdej dziury, to kobieta jest tą osobą, która dba o atmosferę w domu, która dba o takie ognisko domowe, o to ciepło domu, która czuwa nad biegiem spraw domowych. I w dzisiejszych czasach my jako kobiety nie musimy tkać, nie musimy szyć, nie musimy same wyrabiać tych wszystkich ubrań dla naszej rodziny, bo wystarczy, że wrzeźniemy zamiast kądzieli, czy wrzeciono do naszej ręki kartę kredytową albo płatniczą i pójdziemy i kupimy. Ale chodzi o taką postawę serca względem naszej rodziny. Czy my jesteśmy zaangażowane w to, czy dbamy o to, że mają co jeść, że mają w czym chodzić, że czują w domu ciepłą atmosferę. I wiecie, my jako kobiety to praktycznie cały czas myślimy o domu. Cały czas. Nawet jak idziemy do pracy na parę godzin, to o czym rozmawiamy z koleżankami? No o tym, co tam ugotowałam, gdzie byłam, jak tam nasze dzieci, a może masz jakąś radę na to, ja ci dam na to. Cały czas myślimy o domu. Kobieta jest taką osobą, która cały czas myśli o swoim domu. Nawet jak z pracy jedzie, to już myśli, co ugotować na kolację, co zrobić z dziećmi, gdzie pójdzie za tydzień na weekend z nimi, żeby się fajnie pobawili. Cały czas kobiety myślą o domu. I to jest piękne. I to jest to czuwanie nad sprawami domu. Ale przede wszystkim zachęcam was i proszę, żebyśmy dbały o tą atmosferę w domu. I niezależnie od tego, czy ugotujesz To nie jest takie ważne, czy ugotujesz obiad w domu z trzech dań, czy po prostu kupisz coś na mieście jadąc z pracy. Nie jest to takie ważne jak to, w jaki sposób ten obiad podasz. Czy zjesz ten obiad z mężem? Podzielisz się z nim swoimi wrażeniami z tego dnia, zapytasz co u niego? Nie jest tak ważne, czy kupisz mężowi markową koszulę za parę stów, czy jakąś perełkę w sklepie z odzieżą używaną. Nie jest tak ważne jak to, czy powiesz mu, że fajnie w niej wyglądasz, jesteś przystojniakiem. To naprawdę robi różnicę. Potrzebujemy tworzyć tą taką naprawdę ciepłą atmosferę w domu, tak żeby naszemu mężowi i naszym dzieciom chciało się do tego domu szybko wracać, żeby oni czuli, że tam naprawdę jest to, czego potrzebują. Po piąte, dzieci. Dzieci są darem od Pana. Tak i amen, i się z tym zgadzamy. Prawda? I kiedy w domu pojawia się dziecko, to rodzice są tacy przeszczęśliwi, to dzieciątko staje się oczkiem w głowie rodziców, szczególnie jednak w głowie mam. Prawda? Mamy mają taką tendencję do takiego zajmowania się tym dzieckiem cały czas. I to jest to oczywiście okej, bo przecież dał nam Pan Bóg instynkt macierzyński. Ale nie zapominajmy o mężu. Bardzo często w tym czasie popełniamy jako żony, jako mamy błąd, że odsuwamy w tym czasie męża od siebie, traktując go bardziej jako gościa od załatwiania różnych spraw, chłopca na posyłki, niż jak partnera. Oczywiste jest to, że jako kobiety mamy lepsze kompetencje do opiekowania się naszymi dziećmi, do wychowywania ich, ale niech ten mąż też ma czasami coś do powiedzenia. Niech też powie swoje dwa grosze. I pojawienie się dzieci bardzo często komplikuje relacje małżonków. Ma na to wpływ zmęczenie, nieprzespane noce, brak czasu dla siebie, no i jeszcze te potrzeby męża. Wychowywanie dzieci to jest ciężka praca. To jest coś, co wysysa energię. Sama coś o tym wiem. Ale mimo wszystko zwracam się do was, kochane mamy starszych, a szczególnie tych małych dzieci. Zadbajcie o relacje ze swoim mężem. Bez dobrej relacji z mężem będziecie takie udręczone macierzyństwem, ciągle takie sfrustrowane i nieszczęśliwe, że przecież miało być tak pięknie, a nie jest. I to oczywiste, że każda matka pragnie opiekować się dziećmi jak najlepiej, zapewnić mu wszystko, czego potrzebuje, czasami czego sama nie miała. Ale tym, co najbardziej potrzebują twoje dzieci, to szczęśliwa mama. Zadowolona mama, spełniona w swojej roli matki. I najlepszą rzeczą jako matka, jako żona, właściwie jako matka, co możesz dać swoim dzieciom, to jest miłość i szacunek do ich taty. One nie potrzebują kolejnych, nowych, zalecanych przez psychologów zabawek czy edukacji na najwyższym poziomie. One potrzebują tego, żeby mama okazywała tacie miłość i szacunek, a tata, żeby kochał i dbał o ich mamę. Jej dzieci nazywają ją szczęśliwą, a mąż powstaje i wychwala. Wiele kobiet radzi sobie wspaniale, ale ty przewyższasz je wszystkie. Każdy mąż pragnie pochwalić i chwalić swoją żonę. I pragnie, żeby żony, ich żony w roli matek, w roli żon były szczęśliwe i spełnione. I może nie wszystko w domu musi być na tip-top zrobione. Może nie zawsze musi być ten obiad, bo brakło czasu, bo źle się czułam. Ale lepiej, jak jest mało, jak mówi Biblia, a przy tym spokój, niż jak jest wszystko i kłótnie. Szczęśliwa mama to szczęśliwe dzieci i zadowolony mąż. Nie każdej kobiecie jest dane być biologiczną mamą. To też jest okej, ale myślę, że każda kobieta może mieć te duchowe dzieci zrodzone w wyniku jej wiary i miłości do Chrystusa. Niech one również będą dla nas radością i powodem do szczęścia. Po szóste, ostatnie, jak dbać o ten nasz najcenniejszy skarb? To nic tak nie motywuje faceta jak pochwały. Kobieta może swoim zachowaniem zmotywować go do działania albo całkowicie zniechęcić. I czytałam kiedyś, że siłą mężczyzny jest między innymi głos kobiety, która stoi obok niego. Ten głos może być motywujący albo zatruwający jego duszę. To, co mówimy do naszych mężów, będzie wpływało także na ich osiągnięcia zawodowe. Także te chęci do działania. I podobno kobieta objawia siebie mówiąc. Ciekawe stwierdzenie, ale myślę, że jest w tym trochę prawdy, bo jak przyjrzymy się pewnym wersetom z przypowieści Salomona, to w jaki sposób komunikujemy pewne rzeczy naszym mężom, ma wpływ na to, jak oni się zachowują i jak działają. Przypowieści Salomona 21:4. Lepiej mieszkać gdzieś w kącie na poddaszu niż z kłótliwą kobietą w jednym domu. I w podobnym tonie przypowieści Salomona 21:19. Lepiej mieszkać na pustyni niż z kobietą kłótliwą i gderliwą. No, mężczyźni nie lubią, jak się ich krytykuje, prawda? Nie, oni wolą zdecydowanie być chwaleni. Pochwałami możemy sprawić o wiele lepiej niż takim gdraniem, że coś tam znowu nie zrobione, że coś tam znowu nie ogarnął. I czasami my jako żony wciąż na nowo musimy się uczyć tej instrukcji obsługi męża i ciągle szukać tego guziczka, który ich uruchamia. A tym guziczkiem jest właśnie pochwała, docenienie go. I taki prosty przykład. Zlecasz mężowi, żeby poodkurzał. Odkurzył. Wow, ale poodkurzałeś. Super, nawet pod kanapą. Od razu widać różnicę. Oczywiście z wykrzyknikiem na końcu. Ale jak przyczepisz się, że pod fotelem to jednak nie, że znowu się nie przyłożył, że znowu zrobił coś na odczepnego, że w ogóle mógłby się w końcu kiedyś nauczyć sprzątać, wszystko i wszystko źle, to twój mąż ucieknie do tego swojego kąta na poddaszu albo jeszcze dalej na pustynię. I następnym razem sprzątasz sama. To, co mówimy do naszych mężów, bardzo, bardzo ma duże znaczenie, w jaki sposób komunikujemy im nawet to, że czegoś tak nie do końca, że coś nie do końca dobrze zrobili. I ten przykład z odkurzaniem. Ta uwaga, że pod fotelem to jednak nie, możemy to zakomunikować naszemu mężowi w taki sposób, żeby brzmiała jak pochwała. Wow, pięknie poodkurzałeś, nawet pod kanapą, super. Oj, ale pod fotelem to chyba jednak nie, zapomniałeś. Nie przejmuj się, kochani, ja nawet pod kanapą czasami nie odkurzę. I następnym razem poprzesuwa wszystkie meble. Mądra kobieta docenia wysiłki męża, bo wie, że chwaląc osiągnie o wiele więcej niż gderaniem i narzekaniem, że coś jest nie tak. Przypowieści Salomona, 31 rozdział tego opisu, 26 werset mówi tak, że gdy mądra kobieta, dzielna kobieta, gdy mówi, wypowiada się mądrze, jej słowami rządzi prawo łaski. Tak właśnie pisał o sposobie mówienia dzielnej kobiety autor tej przypowieści. A więc wyrażajmy się z szacunkiem do naszych bliskich. Wyrażajmy się z szacunkiem, nawet jeżeli czegoś nie ogarną, nawet jeżeli nawalą, nie zrobią, to zawsze z taką cierpliwością i duchu łagodności mówmy i rozmawiajmy o tym. I kiedy naszymi słowami jako kobiet rządzi prawo łaski, to tworzymy takie warunki i przestrzeń do tego, żeby rozmawiać o trudnych rzeczach i żeby motywować naszych bliskich, naszych współmałżonków do zmiany sposobu zachowania i może także do porzucenia błędnych przekonań. Jako kobiety my jesteśmy bardzo emocjonalne, to znaczy, że tym, co robimy, bardzo często rządzą nasze emocje, czasami zbyt często i zbyt mocno. I później żałujemy tych wykrzyczanych na męża czy dzieci słów. Ale aby mówić dobrze, mądrze, w sposób, który przynosi życie dla nich, musimy się tego nauczyć. Każda kobieta, myślę, chce być uważana za taką mądrą kobietę, która potrafi udzielić trafnej rady, do której przychodzą inne kobiety się poradzić, szukać wsparcia. Mądrość kobiet buduje ich dom, lecz głupota własnoręcznie go burzy. Pisał mądry król Salomon w 14 rozdziale w pierwszym wersecie przypowieści Salomona. Mądrość kobiet to jest ta mądra mowa. Pochwała, docenienie, zachęta. A to, co burzy, to ta głupota wyrażona w gderaniu, narzekaniu i kłótliwości. I aby nabywać mądrości, musimy, drogie kobiety, w siebie zainwestować. Musimy zadbać o siebie. Oczywiście nie mówię tutaj o takim fizycznym aspekcie tego zadbania, choć to też jest bardzo ważne, bo lubimy się czuć pięknie i dobrze. I tym, co przyciąga uwagę facetów, to jest też takie wizualne piękno kobiety. Ale to tylko ich przyciąga uwagę. A tym, co zatrzymuje, jest osobowość kobiety. Jej wewnętrzne piękno, łagodny duch i dobro. Dlatego musimy inwestować w nasz duchowy rozbój i żeby stawać się kobietami o wielkim sercu, nieskazitelnej łagodności i pokoju ducha. Te rzeczy, jak pisze apostoł Piotr, mają jedyną wartość przed Bogiem i myślę, że są najcenniejszą rzeczą, którą możemy dać naszego związku małżeńskiego. Siłą i mądrością kobiety jest budowanie swojego domu, w oparciu o przemienionego ducha, łagodność, dobro i pokój. Niech korzysta z owoców swych rąk, niech jej czyny przysparzają jej sławy. 31 werset 31 rozdziału przypowieści. Słowa te kończą poemat o dzielnej kobiecie. Jako kobiety powinnyśmy dbać o to, jakie jesteśmy i o to, co w nas jest. To jest bardzo świadoma praca nad sobą. Jestem tego, wiem o tym, ale owoce do życia kobiet przychodzą tylko przez wytrwałość i konsekwencje. Jeśli chcemy korzystać z owocu naszych rąk i z tego, że to, co robimy, przynosi nam sławę, chwałę, czyli jakby to, że same w tym wszystkim czujemy się dobrze, to musimy świadomie nad sobą pracować i każdego dnia konsekwentnie pilnować swoich ust i pilnować swoich serc, aby budować trwały i dobry związek. I kilka słów podsumowania. Są kobiety, które lubią zajmować się domem. Takie, wiecie, panie domu, które lubią ugotować mężowi zawsze coś dobrego, żeby lubią, kiedy jest wszystko na swoim miejscu, poogarniane, dzieci dopilnowane, mąż zadowolony, a one jeszcze w międzyczasie upieką ciasto, żeby było miło. Są takie kobiety. Są też kobiety, które wolą realizować swoje cele poza domem. Lubią swoją pracę, chcą ambitnie realizować karierę w swoim zawodzie. Lubią brać udział w różnych projektach społecznych. Chcą realizować swoje pasje i zainteresowania. I to też jest okej. Okay. Niezależnie od tego, do którego typu kobiet należysz. Żyj tak, aby nazywano cię dzielną kobietą. Kobietą, która żyje w dobrej relacji z Panem Bogiem, jest pewna siebie, w zdrowy sposób oczywiście, i która dba o autorytet swojego męża. Kieruj się Bożymi zasadami, które dotyczą budowania związku i tego, aby być żoną, która będzie chwalona przez swoje dzieci i przez swojego męża. Myślę, że każda żona tego pragnie, aby mąż mówił o niej, że jest najlepszą żoną na świecie, że nie ma drugiej takiej. Oczywiście, że tak jest. Więc kochajmy swoich mężów i dbajmy, aby byli z nami szczęśliwi. Dbajmy o nich i korzystajmy z tych owoców, które wkładamy do ich życia. Dzielna żona jest koroną swojego męża i niech tak będzie w naszych małżeństwach. Chciałabym się krótko pomodlić. Pomodlić o nasze małżeństwa. My jako żony mamy duży wpływ. Właściwie to bym powiedziała, że połowę wpływu na to, jak wygląda nasze małżeństwo. Druga połowa dotyczy tego, co robi nasz mąż. O tym będzie za tydzień. Ale dzisiaj skupmy się na naszych sercach. Niech ta modlitwa będzie udziałem także panów, żeby modlili się o swoje żony. A ty, żono, jeżeli jesteś żoną, to jesteś w związku małżeńskim, po prostu módl się też o siebie, o to, żeby twoje serce było przemieniane, żebyś dążyła do tego ideału dzielnej kobiety, która w swojej codzienności tańczy, która kocha Boga, kocha życie i stwarza warunki do tego, aby w domu też wszystkim żyło się dobrze, aby mogli się rozwijać i wzrastać na podobieństwo Chrystusa. Panie Boże, tak dziękujemy Tobie za Twoją mądrość, która jest zawarta w Bożym Słowie. Dziękujemy Ci, że możemy z tej skarbnicy czerpać, aby budować siebie, budować swoje małżeństwo, budować swój dom. Prosimy Cię, Boże, my jako kobiety, abyś obdarzył nas tą mądrością do budowania domu, żebyś pilnował naszych serc, naszych ust, żebyśmy zawsze dbały o to, co jest w nas, żeby to, co jest w nas, ten owoc, przynosił życie do życia naszych bliskich. Prosimy Cię o nasze małżeństwa. Daj nam zdolność, Panie, tworzenia cudownych rzeczy w naszym małżeństwie, kreowania życia, dawania takiej przestrzeni dla tych, którzy będą w naszym domu, aby czuli się dobrze, aby czuli się bezpiecznie, aby chcieli w tym domu po prostu być. Prosimy Cię, Panie Boże, abyś obdarzał nas z tym pokojem, tą wewnętrzną siłą, żeby nigdy jej nie brakło, żebyśmy także jako kobiety dawały poczucie bezpieczeństwa naszym bliskim. Prosimy Cię o nasze małżeństwa. Prosimy Cię naszych mężów, Panie. Prosimy Cię o ich serca również, żebyśmy zawsze byli sobie blisko, żebyśmy byli, tak jak powiedziałeś, jedno w małżeństwie. Amen. Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl.